Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Na dzisiejszą sprawę trafiłam przypadkiem, właściwie dzięki Sebastianowi, który podrzucił mi linka do tej sprawy. A po chwili grzebania okazało się, że jest to naprawdę spora sprawa i warto o niej opowiedzieć, dlatego że na polskim YouTubie nie ma właściwie o tym żadnych informacji. Do tego dochodzi nam kontekst sprawy Madeleine McCann, więc myślę, że naprawdę jest o czym opowiadać. Do tego jest to dosyć świeża sprawa, bo wszystko dzieje się raptem 5 lat temu. Ale sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona. Standardowo, zanim przejdę do omawiania sprawy, chciałabym Wam podziękować za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze. Dziękuję także wszystkim patronom i osobom wspierającym mnie na YouTube. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Maja między 18.30 a 18.45 w lesie Schönebeck w Dolnej Saksonii wydarza się coś, co na zawsze zmienia losy rodziny Garricka. Tego dnia cała rodzina, czyli mama Wiktoria, tata Jens Uwe i ich czwórka dzieci, wybierają się do Wilhelmshof, do swoich znajomych wypoczywających na działce. Miejsce to jest położone w lesie. Aby do niego dojechać, trzeba przejechać wzdłuż 1,5-kilometrowej drogi dojazdowej, przy której rosną świerki. Jest to dosyć spokojna okolica, pasą się tu konie, osły, bydło. Są łąki porośnięte makiem. W okolicy jest pełno terenów rekreacyjnych, las i plac zabaw. Jest to więc bardzo przyjemne miejsce, z daleka od miasta, w samym środku lasu, z różnymi atrakcjami dla dzieci. Nie dziwne więc, że państwo Garricka zabierają swoje dzieci, aby trochę wypoczęły. Zwłaszcza, że pogoda jest piękna, a w planach jest grill. Wiktoria i Jens Uwe mają czwórkę dzieci w wieku 15, 13, 8 i 5 lat. Najmłodszym dzieckiem państwa Garricka jest 5-letnia Inge, która również tego dnia bardzo cieszy się z możliwości przebywania na świeżym powietrzu. Około godziny 18:00 uczestnicy spotkania zaczynają przygotowywać się do grillowania. Dzieci biegają, bawią się, są szczęśliwe, dorośli rozmawiają, szykują jedzenie na grilla. Około godziny 18:30 dzieci chcą wesprzeć dorosłych w przygotowywaniu opału do grilla i pytają, czy mogą pójść do lasu po chrust. Rodzice się zgadzają, proszą jednak, żeby zbierały chrust tylko na brzegu lasu i absolutnie nie odchodziły nigdzie w głąb i oczywiście trzymały się razem. Jens Uwe patrzy na swoje dzieci odchodzące w kierunku lasu. Jeszcze przed chwilą widział swoją najmłodszą córkę Inge, która niosła dwie duże butelki wody, pomagała właśnie przy przygotowywaniach, a teraz patrzy, jak dziewczynka o niebieskich oczach, blond warkoczykach, bez zębów z przodu, znika na brzegu lasu. Nie wie, że właśnie patrzy na nią po raz ostatni. Dzieci jak to dzieci wykorzystują okazję, aby się pobawić, biegają między drzewami, co chwilę tracą siebie nawzajem z oczu i po chwili się wyłaniają i biegają dalej, zbierając przy okazji chrust. W pewnym momencie uznają, że mają już wystarczająco dużo chrustu i postanawiają wrócić do dorosłych. Nie zauważają jednak, że nie ma z nimi Ingi. Przychodzą do rodziców i pewnie któryś z nich właśnie pyta, gdzie jest Inga, na co dzieci rozglądają się nerwowo wokół siebie i mówią, że jeszcze przed chwilą tutaj była. A wszystko rozegrało się w zaledwie 15 minut. Dzieci oddaliły się tylko o jakieś 100 metrów, więc dorośli od razu postanawiają wyruszyć i szukać małej dziewczynki. Udają się więc w miejsce, z którego nadeszły dzieci. Chodzą coraz dalej między drzewa, przez cały czas jak najgłośniej nawołując imię Inga. Las nie jest gęsty. Rośnie tam co prawda parę krzewów, ale z pewnością nie jest to miejsce, w którym po odejściu o kilkanaście metrów całkowicie znika się innym z oczu. Powoli wszystkim udziela się zdenerwowanie. W końcu 5-letnia dziewczynka sama w lesie nie wróży niczego dobrego. Dorośli zaczynają dopytywać dzieci, czy na pewno tutaj zbierały chrust, czy nie pomyliły miejsca, a może gdzieś odeszły. Cały czas wierzą, że Inga kręci się gdzieś w pobliżu, tylko nie potrafi wrócić do domku. Ale w tym momencie jeszcze wszyscy wierzą, że dziewczynka zaraz się pokaże, wyłoni gdzieś z pomiędzy drzew. Być może bawiła się w chowanego i siedzi w swojej kryjówce, ale pora, żeby wyszła i trzeba ją tylko do tego zachęcić. Poszukiwania trwają około godziny, ale nie przynoszą żadnych rezultatów. Po tym czasie ojciec Ingi decyduje się zadzwonić na policję. Mniej więcej o 20:40 na miejscu pojawiają się pierwsze auta policjantów. Zaczynają się poszukiwania zakrojone na naprawdę szeroką skalę. Bierze w nich udział kilkudziesięciu policjantów. Sprowadzony zostaje także helikopter z kamerą z termowizorem. Rodzice Ingi przekazują informację, że dziewczynka miała 5 lat, mierzyła około 1,20 m, była szczupłej budowy ciała, miała niebieskie oczy, jasne brwi i długie rzęsy. Brakowało jej też z przodu zębów. W tym dniu miała na sobie jasne dżinsy, koszulkę z długimi rękawami, na której były motylki, która była koloru jasno-niebieskiego. Miała też zamszowe buty na rzepy, koloru ciemnoróżowego. Jak się łatwo domyślić, była oczkiem w głowie rodziny, ich małą księżniczką. I absolutnie nie przyjmowali do wiadomości tego, że mogłaby się oddalić samodzielnie. Policjanci potwierdzają jeszcze informację, że dziewczynka zaginęła między 18:30 a 18:45 i rozpoczynają przeczesywanie terenu. Początkowo zakładają, że Inga po prostu zgubiła się w lesie. Poszukiwania trwają jednak całą noc i nie przynoszą rezultatów. Gdy robi się już ciemno, na miejsce przyjeżdża straż pożarna. Przeczesuje mały staw za wierzbami płaczącymi niedaleko domu. Rodzina, patrząc na ich działania, wstrzymuje oddech. Myślą tylko o tym, czy za chwilę zobaczą małą Ingę. Ale po chwili przychodzi odpowiedź: nie ma tam dziewczynki. Następnego dnia przyłącza około 500 wolontariuszy i wszyscy razem przeczesują ponownie lasy. Na miejsce sprowadzone są także psy. Niektóre źródła mówią, że 40, niektóre wspominają nawet o 60. Ale wciąż nie ma żadnego śladu po dziewczynce. Po dwóch dniach poszukiwań, czyli 4 maja, zostaje zwiększony zakres poszukiwań. Policja, straż pożarna oraz pracownicy ochrony pracują dzień i noc. Przeczesują teren, sprawdzają praktycznie wszystko. Przerzucają siano w stogach, wypompowują wodę ze stawów i sztucznych zbiorników. Zaglądają pod każde drzewo, sprawdzają wszystkie krzaki. Niecałe 3 km dalej znajduje się specyficzny budynek. Jest to ośrodek, w którym przebywają osoby uzależnione oraz osoby niepełnosprawne umysłowo. Oczywiście również to miejsce zostaje przeszukane, a policjanci przesłuchują mieszkańców, jak i pracowników tego miejsca. W tym momencie w poszukiwaniach bierze już udział ponad 1000 osób. Psy, które zostają włączone do tej operacji, to specjalne psy wyszkolone do poszukiwania ludzi po ich zapachu. W końcu około 50 km od miejsca zaginięcia Ingi wyczuwają ślad jej zapachu w okolicach autostrady A2 w kierunku Berlina. W tym momencie śledcze zaczynają brać pod uwagę, że być może Inga została uprowadzona i przewieziona autem właśnie do tego miejsca. Dalej jednak ślad się gubi. W sumie do tej pory przyczesano teren o powierzchni 4700 hektarów. 6 maja następuje zakończenie poszukiwań Ingi w lesie. Była szukana przez 4 dni i 4 noce. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Ale policja dalej się nie poddaje i wciąż ma nadzieję znaleźć dziewczynkę. Po raz pierwszy wydany jest oficjalny komunikat, że prawdopodobnie Inga padła ofiarą przestępstwa. Sprawa robi się medialna, a w telewizji wypowiada się coraz więcej ekspertów, którzy twierdzą, że gdyby Inga zgubiła się w lesie, to z pewnością zostałaby już znaleziona. Jeszcze w maju trafia do dwóch programów telewizyjnych, w trakcie których do telewidzów skierowana zostaje prośba o pomoc w odnalezieniu dziewczynki. Obydwa programy cieszą się ogromną popularnością i mają dosyć wysoką oglądalność. A zatem po ich emisji policja ma naprawdę dużo roboty, bo otrzymuje wiele wskazówek. Niestety jednak wśród nich nie ma tej, która doprowadziłaby do odkrycia nowych istotnych informacji. 12 maja Holger Hermann, starszy śledczy z Departamentu Policji Północnej z Magdeburga, przejmuje sprawę Ingi. W tym czasie policja wraz z inicjatywą Zaginione Dzieci tworzą stronę internetową Voice Inga, czyli tłumacząc na polski, gdzie jest Inga. 17 maja nowy dowodzący, śledczy Hermann, decyduje się poprosić widzów programu o pomoc. I w programie MDR, Kripo na żywo, informuje o stanie trudnego dochodzenia. Nadchodzą kolejne wskazówki, które ponownie do niczego nie prowadzą. Ale śledczy się nie poddaje i 20 maja bierze udział w kolejnym programie telewizyjnym. Tym razem jest gościem programu ZDF, Aktenzeichen XY Unglück. Jeszcze w trakcie trwania tego programu otrzyma ponad 50 wiadomości. 2 czerwca Dyrekcja Okręgowa Policji w Magdeburgu wyznacza nagrodę dla osoby, która przyczyni się do znalezienia małej Ingi i proponuje 25 tysięcy euro za udzielenie wskazówki, która do tego doprowadzi. Co ciekawe, jest to najwyższa kwota, jaka kiedykolwiek została wyznaczona przez policję z Dolnej Saksonii. Dzień później, przy udziale 375 policjantów, ma miejsce nowa akcja przeszukiwania lasu. Tym razem przeczesywana jest ta jego część, która leży około 5 km na południe od Wilhelmshof. Niestety akcja ta ponownie nie doprowadza do znalezienia jakichkolwiek śladów. Pojawiają się też pierwsze wątpliwości co do ośrodka, o którym wam już wspominałam, w którym są osoby leczone psychiatrycznie. W instytucji tej w końcu przebywają także i przestępcy seksualni. Oczywiście policja bierze i ten trop pod uwagę, ale i on do niczego nie doprowadza. Śledczy wykluczają także, że którykolwiek z przestępców seksualnych zamknięty w tym ośrodku mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem Ingi. Dla pewności jeszcze raz korzystają z psów tropiących, tym razem 7. Zamykają też drogi i skrzyżowania, aby psy mogły wykonać swoje zadanie, ale do niczego to nie prowadzi. 4 czerwca, czyli ponad miesiąc od zaginięcia Ingi, policja oficjalnie kończy drugie przeszukiwanie lasu. W tym momencie rodzice dziewczynki są już kompletnie zrozpaczeni. Pani Gerike mówi, że myślała, że znajdzie swoje dziecko, że to tylko kwestia czasu, że nie może w to uwierzyć, że Ingi już nie ma. Dodaje też, że strach staje się coraz silniejszy, że zdaje sobie sprawę z tego, że Inga musiała zostać porwana i jest to ten etap, w którym nie ufa się już nikomu. Sprawą żyją nie tylko rodzice Ingi, ale także internet. Dyskutują tam m.in. wolontariusze, którzy brali udział w poszukiwaniach małej dziewczynki. Umawiają się we własnym zakresie i spotykają, aby dalej szukać Ingi. Ogólnie z ich wypowiedzi bije ogromne niezadowolenie. Są źli na policjantów, uważają, że nie przykładają się odpowiednio do tej sprawy. Pojawiają się nawet głosy, że przestępcy seksualni są przez policję idealnie chronieni, ale gdy trzeba znaleźć małą dziewczynkę, to wtedy już jest problem. I właściwie mają rację, bo choć miejscowość jest niewielka, to okazuje się, że w tym czasie przebywają tam dwaj przestępcy seksualni. Do tego niedaleko znajduje się ośrodek psychiatryczny w odległości około 3 km, w którym także przebywają pedofile. Na forum pojawiają się więc głosy, A co jeśli któryś z tych przestępców nie zażył swoich leków? Frustracja mieszkańców rośnie z każdym dniem. W końcu pojawia się nowy trop. Na policję zgłasza się kobieta z Bandanie Winterbergi, która uważa, że widziała Ingę w berlińskim metrze. Według niej dziewczynka była w towarzystwie starszego mężczyzny, który nie nosił butów i ciągnął dziecko ze sobą. Oczywiście policjanci badają i ten trop, ale do niczego on nie doprowadza. 9 tygodni po tym, jak Inga zaginęła, śledczy wyczerpali już niemal każdą możliwość znalezienia 5-latki. Szef klubu Inicjatywy Zaginionych Dzieci decyduje się na konferencję prasową w sprawie zaginięcia Ingi, bo zdaje sobie sprawę z tego, że czasami im więcej czasu mija, tym chętniej świadkowie zgłaszają się na policję. Do kolejnego przełomu, a właściwie nowego tropu, dochodzi pół roku po tym, jak Inga zaginęła. Temat powraca na pierwsze strony gazet, bo policja aresztuje 32-letniego Silvio S., oskarżonego o porwanie i zamordowanie 2 chłopców, 4-letniego Mohameda i 6-letniego Aliasza. Jak się okazuje, mężczyzna mieszkał we wsi Kaltenborn, która leży w okolicach miasta Jüterbog, Brandenburgii, a odległość między tym miastem a miejscem zginięcia Ingi to niecałe 100 kilometrów. Dziennikarze zaczynają spekulować, czy przypadkiem nie ma czegoś wspólnego z zaginięciem dziewczynki. To pytanie bezustannie przewija się w tytułach prawie wszystkich wiadomości. Ale choć mężczyzna przyznaje się do zbrodni popełnionych na obydwu chłopcach, to zdecydowanie zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Ingi Gericke. Policja również nie znajduje żadnych dowodów na to, aby mężczyzna miał z tym coś wspólnego. Oficjalnie informują, że na ten dzień mężczyzna ma niepodważalne alibi. Policja znów ma związane ręce, ale wkrótce pojawia się kolejna ciekawa informacja. Okazuje się, że 1 maja 2015 roku niejaki Christian B. brał udział w niegroźnej stłuczce na parkingu samochodowym w pobliżu autostrady około 100 km od miejsca, gdzie następnego dnia zaginęła Inga. Okazuje się też, że niecały kilometr od miejsca zaginięcia Ingi zaparkował swoją przyczepę kempingową, a około 100 km na południowy zachód od tej miejscowości ma swoją posiadłość. Policja interesuje się mężczyzną, bo ten ma już dosyć sporą historię kryminalną i z racji tego staje się jedną z podejrzanych. W związku z tym śledczy otrzymują zgodę na przeszukanie jego posiadłości. Na miejscu znajdują rzeczy, które sprawiają ich w osłabienie. Między innymi jest to pornografia dziecięca oraz dziecięce ubranka. Nie ma jednak dowodów na to, aby przetrzymywał tam dziewczynkę. Nie wiadomo, do kogo należą te ubrania, ale mężczyzna nie ma żadnej rodziny ani dzieci. Policjanci przeszukują też teren wokół przyczepy i znajdują szkielet, ale okazuje się, że jest to szkielet psa. Pod nim znajdują USB z pornografią dziecięcą. Mężczyzna zostaje zatrzymany i oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii, ale nie zostaje powiązany ze sprawą Ingi. Na tym kończy się właściwie śledztwo policji, bo oficjalnie 21 czerwca 2017 roku śledczy informują niemieckie media o formalnym umorzeniu śledztwa w sprawie zaginięcia Ingi. Podkreślają, że na przełomie 2 lat od zaginięcia dziewczynki sprawdzono ponad 2000 informacji i przeprowadzono w sumie 600 wizji lokalnych. Akta Ingi przechowywane są w 16 kartonach i liczą 150 tomów. Przez cały ten czas rodzice Ingi siedzieli cicho. Nie udzielali żadnych wywiadów, nie rozmawiali z żadnymi dziennikarzami, ale w 2017 roku postanawiają przełamać tę ciszę i udzielają wywiadu dziennikarzowi z czasopisma Stern. Uważają, że policja zbyt szybko poddała się w sprawie szukania ich dziecka, ale widać też różnicę w ich podejściu, bo mama Ingi uważa, że dziewczynka wciąż żyje, a tata nie ma już na to nadziei. Wypowiada się w ten sposób: nie znalazłem niczego, co by przemawiało za dobrym rezultatem. Tak bardzo, jakbym tego chciał. Nadal mam nadzieję, że uda się ją znaleźć. Ale nadzieja, że wróci żywa, dla mnie spada do zera. Rodzice Ingi dodają też, że przez ten cały czas musieli robić wszystko, aby chronić jej rodzeństwo. Musieli także zadbać o ich terapię i bardzo im to pomogło. Mogli też liczyć na przyjaciół. Ale przez cały wywiad podkreślają, że mają naprawdę poważne zarzuty przeciwko policji, jak i prokuratorowi Stendhal. I przez najbliższe lata, aż do 2020 roku, właściwie o tej sprawie będzie całkiem cicho. W międzyczasie pojawiają się jednak ciekawe wywiady, które chciałabym wam przytoczyć. Jednym z nich jest wywiad z radcą kryminalnym Reimarem Kloksimem, który kieruje komisariatem Stendhal. I wygląda on mniej więcej tak. Dziennikarz pyta: panie Kloksim, co jest specjalnego w tej sprawie? Kiedy dana osoba znika, zwykle pojawia się ślad, lub przynajmniej oznaka tego, co mogło się wydarzyć. W tym przypadku nie ma nic. W ciągu kilku minut zaginęło dziecko. Nikt nie był w stanie powiedzieć, że coś zauważył. Przez 30 lat jako śledczy nie doświadczyłem czegoś takiego. Dziennikarz pyta. Inga i jej rodzina odwiedziły działkę na północ od Stendhal. Co jest niezwykłego w tym miejscu? Kiedy przyjeżdżasz do Wilhelmshof, najpierw myślisz, że świat się tutaj kończy. To miejsce jest całkowicie odizolowane, otoczone lasem. Opiekują się nim ludzie poważnie uzależnieni i chorzy psychicznie. Nie są zamknięci przez całą dobę w ośrodku. To miejsce, w którym czas nie ma znaczenia. Dla niektórych może to być miejsce błogości. Ale koszmar dla śledczych? Pyta dziennikarz. Wyzwanie. Prawie żaden z mieszkańców nie był w stanie powiedzieć nam dokładnie, gdzie był tamtego dnia i kiedy po raz ostatni widział Ingę, albo czy w ogóle ją widział. Ocena prawdziwości tych stwierdzeń była bardzo trudna. Dziennikarz pyta, jakim dzieckiem była Inga? Inga była oczkiem w głowie rodziny, małą księżniczką. Miała starsze rodzeństwo. Według jej rodziców nigdy by sama nie uciekła. Nie mogliśmy jednak wykluczyć, że ukrywała się gdzieś, by jej szukać, by zwrócić na siebie uwagę. Co nie byłoby niczym niezwykłym dla dziecka w jej wieku. Dziennikarz pyta, kiedy zniknęła Inga? Zakładamy, że zniknęła między 18.30 a 45. To było w lesie? Dopytuje dziennikarz. W trakcie dochodzenia okazało się, że las nie grał żadnej roli, nawet jeśli nie możemy tego całkowicie wykluczyć. Inga prawdopodobnie zaginęła na terenie diakonii. A kiedy rodzice zauważyli, że Inga zniknęła? Około 19. Dziewczynki szukało 1500 osób, psy i helikoptery na powierzchni 4700 hektarów. Jaka jest szansa znalezienia zaginionego dziecka po takim czasie? Zmniejsza się dramatycznie, jeśli dziecko nie zostanie znalezione w ciągu pierwszych kilku godzin, pierwszego dnia. To szanse spadają z każdym dniem. Mało jest wyjątków, ale wyjątkiem takim jest na przykład sprawa Nataszy Kampusz. Jaką pan ma teorię? Błędem byłoby faworyzować jakikolwiek scenariusz. Z powodu braku informacji prawie wszystko jest możliwe. Inga mogła paść ofiarą przestępstwa i umrzeć. Mogła być ofiarą wypadku, który został następnie zatuszowany. Teoretycznie możliwy byłby również niewykryty wypadek bez zaangażowania osób trzecich. Być może została też porwana przez przestępcę seksualnego lub kogoś, kto uznaje ją teraz za swoje dziecko i nadal żyje. I na koniec dziennikarz dodaje, czy ewentualny sprawca nie musi pochodzić z tak odległego miejsca jak Wilhelmshof? Musi mieć przynajmniej połączenie z tym miejscem. Tak to mniej więcej wygląda w oczach policjanta, który brał udział w śledztwie dotyczącym Ingi. Później nie dzieje się tak naprawdę nic. Aż do całkiem niedawna, bo 2020 roku i rewelacji, jakie przyniosła sprawa Madeleine McCann. Myślę, że o tej sprawie za wiele mówić nie trzeba. To chyba jedna z najbardziej znanych zaginionych osób. Przypomnę wam tylko, że Maddie zaginęła w 2007 roku w portugalskim miasteczku Praia da Luz, gdzie wraz z rodzicami przebywała na wakacjach. Po 13 latach nadal niewiele wiadomo, co stało się z dziewczynką, ani nawet to, czy żyje. Mimo intensywnych, międzynarodowych poszukiwań i licznych relacji w mediach. Ale co właściwie łączy sprawę Madeleine McCann i Ingi, być może wspólny podejrzany i nie tylko. Sprawa Ingi bardzo często była porównywana do sprawy Madeleine. Dziewczynka była nawet nazywana niemiecką Maddie. Nie jest to dziwne, bo wizualnie dziewczynki są do siebie bardzo podobne i były w zbliżonym wieku. W obu przypadkach nie znaleziono żadnych śladów zaginięcia i nikomu nie postawiono zarzutów. Ale to się w końcu może zmienić. Na pewno zauważyliście, że media od pewnego czasu uczą o tym, iż w sprawie Madeleine pojawił się bardzo poważny podejrzany. Mężczyzna obecnie odsiaduje wyrok w niemieckim więzieniu, ale jego historia daje naprawdę sporo do myślenia. Na tyle sporo, że niemiecka policja postanowiła wznowić śledztwo w sprawie zaginięcia Ingi Gericke. Ale jak to w ogóle się stało, że nagle po 13 latach Christian pojawił się jako główny podejrzany? Historia jest w zasadzie dosyć banalna. Jak się okazuje, jak zwykle chodzi o przypadek. Linda Jolitz była barmanką w barze nieopodal kiosku, który prowadził Christian. Pewnego dnia, gdy była w barze, rozmawiała z koleżanką o sprawie Madeleine, która akurat leciała w telewizji. W tym czasie w barze był także wspomniany mężczyzna. 43-latek wpadł nagle w szał, gdy akurat transmitowano materiał z okazji rocznicy zaginięcia Maddie. Był pod wpływem alkoholu i zaczął wykrzykiwać, że on wie wszystko o tym, co stało się z tym dzieckiem. Kobieta wspomina, że Christian kazał im przestać o tym rozmawiać. Mówił, że dziecko jest martwe i dobrze mu tak. Dodał też, że można sprawić, że ciało szybko zniknie, a świnie też jedzą ludzkie mięso. Oczywiście po takim zachowaniu kobieta postanowiła zgłosić tę sytuację na policję. Christian był stałym bywalcem tego baru. Bardzo często zażywał tam narkotyki i spożywał oczywiście alkohol, więc bez problemu potrafiła go zidentyfikować. Często był też agresywny wobec kobiet. Miał dziewczynę z Kosowa, którą według świadków bił. Oczywiście policja bardzo poważnie potraktowała to zawiadomienie i wiecie, jak to się potoczyło, ale chciałabym wam przybliżyć, kim jest ten człowiek i dlaczego właśnie stał się podejrzanym i co ma wspólnego z zaginięciem Ingi. Christian urodził się w 1976 roku w Niemczech w Würzburgu i dorastał w rodzinie zastępczej. W latach 1992-94 mieszkał w ośrodku dla tzw. trudnej młodzieży. W tamtym czasie popełnił swoje pierwsze przestępstwo. Za włamanie dostał wyrok w zawieszeniu. W tym czasie kształcił się też na mechanika samochodowego, ale ostatecznie przerwał naukę. W 1993 roku zaczęły się u niego przejawiać pierwsze zachowania pedofilskie i ekshibicjonistyczne. Na placu zabaw zaczepił 6-latkę i opuścił przed nią spodnie. Na szczęście dziecku udało się przed nim uciec krzykiem. Rok później zaczepił 9-latkę. Za to przestępstwo został skazany na 2 lata więzienia. Jeden z jego sąsiadów powiedział dziennikarzowi Bilda, że tak bał się o swoje dzieci, że przeprowadził się do innego miasta. Choć Christian był wtedy 12-latkiem, to już wydawał się dla okolicy niebezpieczny. Nie może to dziwić, bo w końcu jako 17-latek w 1994 roku został skazany za wykorzystywanie seksualne dziecka, usiłowanie wykorzystania seksualnego dziecka oraz dopuszczenie się aktów seksualnych na oczach dzieci. Trafił wtedy do zakładu karnego dla nieletnich, jednak kilka miesięcy później, gdy uzyskał prawo jazdy, został wypuszczony, a następnie przeniósł się ze swoją ówczesną dziewczyną do Portugalii. Jednak ich związek szybko się rozpadł. Christian podjął tam pracę jako kelner, a przy okazji włamywał się do hoteli i klubów golfowych. W 1999 roku ponownie trafił do więzienia za włamywanie się do willi i apartamentów w okolicy resortu Praia da Luz. Do więzienia trafił ponownie w 2006 roku, kiedy to został skazany na 9 miesięcy za obrabowanie stacji benzynowej. Mężczyzna wyszedł na wolność w grudniu tego samego roku i 5 miesięcy przed tym, jak zaginęła Madeleine McCann. Jak się okazuje, po wyjściu nie próżnuje, bo napada 72-letnią turystkę i gwałci ją. Jednak nie zostaje za to skazany. Policji nie udaje się ustalić sprawcy. Do czasu. Ostatecznie zostaje aresztowany po 12 latach, gdy dwóch jego znajomych zgłasza się na policję po tym, jak pokazał im bardzo niepokojący film. Na filmie, którego nigdy nie znaleziono, widać, jak gwałci i torturuje starszą kobietę. Śledczy pobierają próbkę DNA z jego włosów i porównują ją z tą, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Otrzymują dopasowanie. Mężczyzna zostaje skazany, choć jego ofiary już dawno nie ma w Portugalii. Kobieta jest Amerykanką i po tym, jak mężczyzna ją związał, zakneblował, torturował i zgwałcił, uciekła jak najszybciej do swojego kraju. Ale po tym, jak śledczy mają dopasowanie, docierają do niej i kobieta opowiada im ponownie o swoich przeżyciach w Praia da Luz we wrześniu 2005 roku. W momencie, gdy na jaw wychodzi, iż Christian jest odpowiedzialny za ten atak, siedzi już w więzieniu. Łącznie ma już za sobą 17 wyroków skazujących. Obejmują one także kradzieże i fałszowanie dokumentu. Tym razem siedzi w więzieniu za przestępstwo związane z narkotykami. W 2007 roku wraca do Niemiec. Mieszka tam w Dreźnie, potem w Augsburgu, a następnie w przyczepie kempingowej w okolicach Hanoweru. Do 2008 roku utrzymuje się z handlu narkotykami. Od grudnia 2012 roku do 2014 prowadzi kiosk w Braunschweigu do czasu zatrzymania przez policję. W 2019 roku zostaje skazany na 7 lat więzienia, a w trakcie rozprawy prokurator ujawnia filmy o treści pedofilskiej, które zostają znalezione w jego mieszkaniu. W pewnym czasie pojawia się też nowa poszlaka. Media informują, że policja znalazła nagranie, na którym Christian rozmawia na Skype'ie w 2013 roku ze swoim znajomym i mówi o tym, że chciałby schwytać coś małego i używać sobie przez wiele dni. Okazuje się też, że wszystko wskazuje na to, że mężczyzna mógł uprowadzić 6-letniego chłopca niemieckiego pochodzenia, który także zaginął w Portugalii, tyle że w 1996 roku. Chodzi o René Hazego, który zaginął na portugalskiej plaży, na której był wraz z rodzicami, 11 lat przed porwaniem Madeline. Niemiecka policja naprawdę poważnie bierze pod uwagę, że Christian jest związany zarówno ze zniknięciem Ingi Gericke, jak i właśnie wspomnianego René Haze. Do tego okazuje się, że również w Belgii policja bada, czy przypadkiem Christian nie jest Niemcem widzianym na imprezie, 16-letnią Karolą Tice, która spędzała wakacje z rodzicami, a która również zaginęła w 1996 roku. Jej okaleczone ciało znaleziono na wydmach tydzień później. Jak widzicie, wokół osoby Christiana B. robi się naprawdę ogromne zamieszanie i wychodzi coraz więcej spraw, które być może jest zamieszane. Jeżeli chodzi o mężczyznę, to kontaktuje się tylko ze swoim prawnikiem i to właśnie on wypowiada się w jego imieniu. Christian odmawia jakichkolwiek wyjaśnień. W tej chwili ma 43 lata i jest przetrzymywany w izolatce. Na pytanie, jak sobie radzi, prawnik odpowiada, że jak na osobę, która siedzi w izolatce, to całkiem nieźle. W tej chwili odsiaduje łącznie 21-miesięczny wyrok. Odsłużył już 2/3 czasu i złożył wniosek o wcześniejsze zwolnienie z kary. W tym samym czasie toczy się jednak jeszcze proces w sprawie 7-letniej kary za gwałt na 72-letniej turystce. Jeżeli chodzi o sprawy, z którymi może być powiązany Christian, to faktycznie najgłośniejsza jest w tej chwili sprawa Madeline McCann i nawet prokurator Hans Christian Wolters, który jest prokuratorem stanu w Brunswicku, twierdzi, że Madeline prawdopodobnie nie żyje i musiała zostać zabita wkrótce po porwaniu. Jeżeli chodzi o Ingę, to tak jak wam wcześniej opowiadałam, bo nie wiem, czy się zorientowaliście, ale to właśnie o nim wam już opowiadałam, bo był już podejrzanym w sprawie zaginięcia Ingi. to również i w tym przypadku wszystko wskazuje na to, że może być zamieszany w tę sprawę. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale dla mnie kwestia tego, że ten mężczyzna jest akurat w tych miejscach, gdzie giną w miarę podobne do siebie dzieci, bo Rene wizualnie też właściwie jest podobny do dziewczynek, nie może być aż tak przypadkowe. Jedynie w kwestii 16-letniej Belgijki mam wątpliwości, czy to by do niego pasowało, bo jednak mężczyzna ujawnia głównie pedofilskie skłonności, chociaż z drugiej strony gwałci 72-latkę, więc trudno tutaj powiedzieć, jakie on ma skłonności. Oczywiście wyrok w jego sprawie jeszcze nie zapadł i pewnie długo nie zapadnie, dlatego w tym momencie jest tylko podejrzanym, inaczej nazywać go nie możemy, ale jestem ciekawa, czy dla was również może być sprawcą tych wszystkich zaginięć, czy może jest to jednak przypadek. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o sprawę zaginięcia Ingi, to chciałam wam przedstawić teorię, na jakie się natknęłam. Po pierwsze, dziewczynka mogła zgubić się w lesie, a próbując odnaleźć drogę powrotną, błądziła po lesie coraz bardziej, wchodziła coraz głębiej i po prostu nie została odnaleziona pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań. Druga teoria jest taka, że Inga została porwana, bo ktoś ją sobie upatrzył, być może jakiś pracownik albo mieszkaniec. W końcu już bywała w tym miejscu, nie była tam po raz pierwszy i mogła po prostu zostać porwana przez taką osobę, która wcześniej nie miała planu, tylko wykorzystała nadarzające się okoliczności. Inna teoria jest taka, że w oddalonym o około 4 km Utspringa jest klinika psychiatryczna. Prawda jest to zakład zamknięty, ogrodzony wysokim płotem z drutu kolczastego, a pacjenci nie spacerują sobie po okolicy, to jednak niektórzy otrzymują kilkugodzinne przepustki. Być może to właśnie ktoś taki natrafił na Ingę i zrobił jej krzywdę. Pojawiła się też teoria, że dziewczynka mogła zostać po prostu w lesie ofiarą wilków albo jakichś dzikich zwierząt. No i teraz ta najświeższa teoria, czyli po prostu kwestia tego, że albo została porwana przez jakiegoś pedofila, wykorzystana i zabita, albo została porwana przez kogoś, kto dostarczył ją siatce pedofilii. I gdyby traktować te sprawy oddzielnie, mam na myśli sprawę Ingi, Madeline, Rene, to pewnie dla każdej znalazłoby się inne wyjaśnienie. Ale jednak mam takie poczucie, że gdy połączymy je razem, a łączy je wiele, w tym także główny podejrzany, to może się okazać, że przez tyle lat grasował człowiek, który porywał dzieci, wykorzystywał je i zabijał. I tak sobie myślę, że właściwie mógłby to robić po tym, gdy właśnie został skazany po raz pierwszy za to, że wykorzystał seksualnie jakieś dziecko i być może nie chciał już właśnie wrócić do więzienia, dlatego, tak jak tam zacytował, może dawał je jakimś świniom i w ten sposób ukrywał ich ciała, co brzmi naprawdę okropnie. Nie wiem, czy ta wersja do was przemawia. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy faktycznie uważacie, że jest to logiczne, że ten człowiek jest odpowiedzialny za te wszystkie sprawy. Myślę, że wszystkie te rodziny bardzo chciałyby, żeby to już się wyjaśniło, więc na swój sposób fajnie byłoby poznać rozwiązanie tej sprawy, ale z drugiej strony też mam takie poczucie, że trochę łatwo jest komuś tak te wszystkie sprawy przypisać. Zwłaszcza teraz, gdy w mediach pojawiła się taka nagonka, ja się jestem zdziwiona, że są to takie śmiałe deklaracje. Mam też dla was wywiad z kryminologiem, który wypowiada się o sprawie Ingi, ale że jest on dosyć długi, to nie będę wam go już tutaj opowiadała. Tak myślę, że po prostu gdzieś go wrzucę, jeżeli będziecie zainteresowani, to będziecie go mogli sobie przeczytać. W takim razie z mojej strony to wszystko. Mniej więcej tyle informacji udało mi się znaleźć. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o sprawie Ingi i o powiązaniach z tymi innymi sprawami oraz czy uważacie, że Christian może być tutaj sprawcą właśnie tych wszystkich spraw? albo właśnie może którejś konkretnie. Na koniec jeszcze chciałam podziękować Sebastianowi za podrzucenie tej sprawy i pomoc przy zbieraniu materiału. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.